Rozdział 9. Uroczystość. Redaktor Cyryl Kewal, miejscowy sprawozdawca praskich Lidowych Nowin, przyodział się tym razem w czerń i zaraz po 6 wieczór pędził na Sztwanicę, aby zreferować uroczyste otwarcie nowej centralnej karburatorowej elektrowni dla Wielkiej Pragi. Przepychał się przez tłumy ciekawych, którzy zatłoczyli całą dzielnicę petrowską, i przebił się przez 3 szeregi strażników aż do małej, betonowej budowli poobwieszanej sztandarami. Z wnętrza domku słychać, jak monterzy klną, bo już czas najwyższy, a tu naturalnie jeszcze nie wszystko gotowe. Spieszą się. Cała centrala jest nie większa od publicznego szaletu. I tu spaceruje sobie, podobny poniekąd do filozofującej czajki, starosieńki pan redaktor Czwanczara z Wenkowa. Pan Czwanczara grzecznie zagadał do młodego dziennikarza. Załóżcie się, panie kolego, że dzisiaj coś się stanie. Nie widziałem jeszcze parady, żeby się przy niej nie stało coś głupiego. I to się, mój paniczu, powtarza już od 40 lat. To straszne, mistrzu, rzekł pan Kewal. Nieprawdaż, że ten oto domeczek ma oświetlać całą Pragę, pędzić tramwaje i pociągi aż do 60 kilometrów poza Pragę, i dawać siłę napędową tysiącom fabryk i... Pan Czwanczara pokiwał sceptycznie głową. Zobaczymy, panie kolego, zobaczymy. Nas, starej gwardii, już nic nie zaskoczy, ale... Pan Czwanczara zniżył głos do szeptu. Niech pan zwróci uwagę, panie kolego, że tu nawet nie ma zapasowego karburatora. Gdyby się ten połamał albo, przypuśćmy, wyleciał w powietrze, wtedy... Rozumie pan... Kewalowi zrobiło się głupio, że sam nie wpadł na ten koncept. To jest wykluczone, mistrzu, zaczął przeczyć. Mam murowane informacje. Ta elektrownia została zbudowana tylko na oko. Prawdziwa centrala jest całkiem gdzie indziej. Jest, szeptał, wskazując palcem głęboko pod ziemią. Nie wolno mi powiedzieć, gdzie. Czy mistrz zwrócił uwagę, że ciągle przebrukowują Pragę? Już od 40 lat, rzekł pan Czwanczara w zadumie. Otóż w tym właśnie sęk, blagował Kewal zwycięsko. Pan rozumie względy wojskowe, ogromny system podziemnych korytarzy, magazyny, prochownie i tak dalej. Posiadam bardzo dokładne informacje. Mamy 16 karburatorowych podziemnych twierdz dookoła Pragi. Na powierzchni ani śladu, tylko futbolowe boiska, budka z sodową wodą albo patriotyczny pomnik. Rozumie pan? Dlatego właśnie budujemy tyle różnych pomników. Młody przyjacielu, rzekł pan Czwanczara. Cóż dzisiejsze pokolenie wie o wojnie? My starzy moglibyśmy powiedzieć niejedno. Aha, oto i pan starosta i nowy minister wojny. Widzi pan, mówiłem panu. Redaktor techniki, główny dyrektor MEAS, najwyższy rabin, poseł francuski, minister robót publicznych, panie kolego, starajmy się dostać do środka, arcybiskup, poseł włoski, prezydent senatu, naczelnik gminy sokolskiej, zobaczycie, panie kolego, że o kimś zapomnieli. W tej chwili pan Cyryl Kewal ustąpił swoje miejsce jakiejś damie, co oderwało go od seniora dziennikarzy i od wejścia, przez które nieprzerwanie płynął potok zaproszonych gości. Nagle ozwały się dźwięki hymnu narodowego, zabrzmiała komenda Straży Honorowej i w otoczeniu świty panów w cylindrach i w uniformach wchodziła głowa państwa po czerwonym kobierczyku do betonowego budyneczku. Pan Kewal wspinał się na palce i przeklinał swoją uprzejmość. Teraz już się do środka nie dostanie. Czwanczara ma rację, pomyślał jeszcze. Zawsze zrobi się jakieś kapitalne głupstwo. Na taki sławetny odpust zbudują taką marną budkę. Zresztą, co tam? Mowy poda agencja telegraficzna, a SOS do tego to się już dorobi. Głębokie wzruszenie, niezrównany postęp, spontaniczna owacja na cześć głowy państwa. Wewnątrz budynku nastała nagła cisza i ktoś zaczął wałkować uroczyste przemówienie. Pan Kewal ziewnął i z rękoma w kieszeniach obchodził budyneczek. Dobrze już szarzało. Policjanci w białych rękawiczkach mieli odświętne gumpałki. Po nadbrzeżach tłumy ludzi stłoczonych. Uroczyste przemówienie jest zbyt długie, jak zawsze. Kto to właściwie przemawia? Na wysokości jakich 2 metrów ujrzał Kewal w murze betonowym niewielkie okienko. Rozejrzał się i hop, uczepił się kraty i zbliżył mądrą swą głowę do okienka. Aha, przemawia pan starosta Wielkiej Pragi, czerwony jak rak. Obok niego stoi pan G.H. Bondi, prezes MEAS, jako przedstawiciel zakładów i zagryza wargi. Głowa państwa trzyma rękę na przełączniku, aby go na dany znak nacisnąć. W jednej chwili zapłonie uroczyste oświetlenie w całej Pradze. Rozbrzmieją orkiestry, wystrzelą fajerwerki. Minister robót publicznych wierci się nerwowo. Będzie prawdopodobnie przemawiał, gdy skończy mowę starosta. Jakiś młody oficerek podkręca wąsik. Posłowie zagraniczni zachowują się tak, jakby byli całkowicie pochłonięci mową, z której nie rozumieją ani słowa. Dwaj delegaci robotników stoją jak skamieniali. Jednym słowem, wspaniały przebieg, pomyślał pan Kewal i zeskoczył. Potem obleciał 5 razy dookoła całą Sztwanicę, powrócił do centrali i hop na okienko. Pan starosta mówił jeszcze. Gdy pan Kewal dobrze nadstawił uszu, usłyszał całkiem wyraźnie: zbliżała się właśnie klęska białogórska. Szybko zeskoczył na ziemię, usiadł na boczku i zapalił. Było już porządnie ciemno. W górze między koronami drzew połyskiwały gwiazdki. Dziwne, pomyślał Kewal, że i one nie poczekały, aż głowa państwa naciśnie przełącznik, aby mogły zabłysnąć. Cała Praga tonęła w mrokach. Wełtawa płynęła czarna, nie połyskująca odbiciem ani jednej lampy. Wszystko wyczekiwało w skupieniu na uroczyste okamgnienie światłości. Gdy Kewal dopalił całe Virginia, powrócił do centrali i podsadził się ku okienku. Pan starosta, dobrze już purpurowy, wciąż jeszcze mówił. Głowa państwa stoi z ręką na przełączniku. Obecne osobistości rozmawiają z sobą półgłosem, tylko zagraniczni posłowie słuchają mowy pana starosty bez drgnienia. Gdzieś całkiem w tyle kiwa się głowa starusieńkiego pana Czwanczary. Kiedy starosta skończył z powodu wyczerpania fizycznego, zaczął przemawiać minister robót publicznych. Widać było, jak rąbie zdania, aby mowę swoją co rychlej ukończyć. Głowa państwa przełożyła przełącznik do lewej ręki. Stary Bollington, dziekan ciała dyplomatycznego, skonał stojąc, ale nawet w śmierci zachował wyraz skupionego zasłuchania. Raptem minister skończył swoje przemówienie, jakby uciął. Pan G.H. Bondi podniósł głowę, rozejrzał się wkoło ciężkim spojrzeniem i wypowiedział parę słów. Zdaje się, że tyle tylko, iż zakłady MEAS oddają swoje dzieło publiczności dla dobra i użytku naszej stolicy. I już! Głowa państwa wyprostowała się i nacisnęła przełącznik. Cała Praga zajaśniała nagle niezmiernym blaskiem. Tłumy wydały okrzyk, rozkołysały się dzwony na wszystkich wieżach. Na baszcie mariańskiej huknął pierwszy strzał armatni. Kewal, wiszący u kraty, odwrócił spojrzenie ku miastu. Z Wyspy Strzeleckiej wyleciały ku niebu promieniste rakiety. Hradczany, Petrzyn i Letna zajaśniały girlandami żarówek. Kilka oddalonych orkiestr jęło się zmagać z sobą. Nad Sztwanicą krążyły oświetlone biplany. Od strony Wyszehradu płynął nad miastem olbrzymi V-16 obwieszony lampionami. Tłumy obnażyły głowy, policjanci przyłożyli ręce do kasków i stali nieruchomi jak posągi. Z baszty biły teraz 2 baterie, którym odpowiadały monitory od strony Karlina. Kewal przycisnął znowu twarz do kraty, aby ujrzeć koniec ceremoniału w środku przy karburatorze. W tejże chwili krzyknął, wytrzeszczył oczy i po prostu przyssał się do okienka. Potem jęknął, jak gdyby zawołał: o mój Boże! Wypuścił kratę z rąk i ciężko opadł na ziemię. Zanim jeszcze stanął na ziemi, natknął się na niego człowiek uciekający co siły w nogach. Kewal złapał go za surdut. Uciekający się obejrzał. Był to G.H. Bondi, śmiertelnie blady. Co się tam stało, panie prezesie? Pytał Kewal, szczękając zębami. Co oni tam robią? Proszę mnie puścić! Zawołał Bondi. Na Boga, puść mnie pan! Uciekajmy stąd! Ale co się tam z nimi stało? Puścić! Krzyknął Bondi i pięściami odepchnął Kewala między drzewa. Drżąc, wsparł się Kewal o 5 drzewa. Ze środka betonowego domku słychać było coś jak barbarzyński śpiew. Po paru dniach urzędowa agencja telegraficzna zaprodukowała publiczności następujący mglisty tekst. Wbrew wiadomościom pewnej miejscowej gazety, cytowanej także za granicami, komunikujemy ze źródeł jak najlepiej poinformowanych, że przy uroczystym otwarciu centrali karburatorowej nie zdarzyło się nic nieprzystojnego. W związku z tym starosta Wielkiej Pragi złożył swój urząd i wyjechał na kurację. Natomiast dziekan Billington jest zupełnie zdrów i krzepki. Prawdą jest jedynie to, iż wszyscy zebrani oświadczyli zgodnie, że wrażeń tak potężnych nigdy dotychczas nie doznali. Paść na ziemię i kłaniać się swemu Bogu jest prawem każdego obywatela, a czynienie cudów nie jest zakazane w państwie demokratycznym żadnemu obywatelowi na jakimkolwiek urzędzie. W każdym razie stanowczo nie należy wciągać głowy państwa w wypadki godne pożałowania, spowodowane jedynie przez niedostateczną wentylację i nerwowe przepracowanie.